Wiadomości w net.
Dzień dobry, jest poniedziałek, 14 listopada, godzina 16. Jakub Duszak, zapraszam na Wiadomości w net.
Wiadomości w net.
Przed szczytem G20 na Bali doszło dziś do długo oczekiwanego spotkania przywódców Chin i USA. Choć relacje obu państw są niezwykle napięte, to obydwaj przywódcy deklarowali chęć ich naprawy. Podczas rozmów zgodnie z oczekiwaniami poruszony został temat Tajwanu, który przez prezydenta Chin nazwany został pierwszą czerwoną linią, której nie można naruszać. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podczas otwartej dla prasy części spotkania stwierdził, że stan relacji chińsko-amerykańskich odbiega od oczekiwań społeczności międzynarodowej. Z relacji chińskich państwowych mediów wynika, że szeroko omawiany był temat Tajwanu. Prezydent Xi Jinping wyraził nadzieję, że działania USA nie będą naruszać tak zwanej zasady jednych Chin, to znaczy uznawania wyłącznie Pekinu za jedyny ośrodek chińskiej władzy. Potwierdził to na konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Biden, który dodał też, że nie widzi obecnie bliskiego zagrożenia chińską inwazją na wyspę. Do Chin w najbliższym czasie udać ma się amerykański sekretarz stanu, a z relacji chińskich mediów wynika, że obydwie strony zgodziły się na utrzymywanie strategii komunikacji i regularne konsultacje. Prezydent Chin miał też wyrazić zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie. Chiny utrzymują jednak ścisłe relacje z Rosją i nigdy nie potępiły Moskwy za agresję. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski deklaruje, że Kijów jest gotowy na pokój, ale na całym terytorium Ukrainy. Według niego Rosja próbuje wprowadzić społeczność światową w błąd. Ukraina nie wierzy w jej wypowiedzi. Idziemy dalej, jesteśmy gotowi na pokój, ale pokój dla całego naszego kraju. To terytorium całego naszego państwa. Szanujemy prawo międzynarodowe i suwerenność każdego państwa. Teraz mówimy o suwerenności naszego. Dlatego walczymy z rosyjską agresją, powiedział podczas wizyty w niedawno wyzwolonym Chersoniu. Z kolei Rosjanie ponownie zaatakowali infrastrukturę krytyczną w obwodzie sumskim. W regionie było słychać 19 eksplozji. Dziś rano wojska rosyjskie zaatakowały przedsiębiorstwo w obwodzie sumskim. W wyniku ataku 3 pracowników zostało rannych i przebywa w szpitalu. Unia Europejska nakłada kolejne sankcje na Iran za łamanie praw człowieka. Decyzję o nałożeniu kolejnych restrykcji podjęli ministrowie spraw zagranicznych unijnych krajów w Brukseli. Wpisanie na czarną listę oznacza zakaz wjazdu do Unii i zablokowanie majątków w Europie. Wśród 28 osób objętych sankcjami jest m.in. szef irańskiej policji cybernetycznej, dowódcy i wysocy rangą członkowie Basij, organizacji milicyjnej Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, a także irańskich organów ochrony porządku publicznego. Unia Europejska grozi też Iranowi kolejnymi restrykcjami, jeśli będzie dostarczał rakiety Rosji i pomagał jej w wojnie na Ukrainie. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda, powołując się na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zdecydował o przejęciu udziału w Gazpromu w spółce Europol Gaz, precyzuje Rzeczpospolita. Wspomniana spółka to właściciel polskiej części gazociągu Jamał Europa. 48% udziałów w spółce należało do tej pory do rosyjskiego Gazpromu. Z informacji przekazanych przez gazetę wynika, że formalna struktura działania ministra polega na ustanowieniu wobec Gazpromu tymczasowego zarządu przymusowego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. Zarząd przymusowy ma z kolei wykonywać prawnik Radosław Kwaśnicki, czytamy. Gazeta dotarła do pisma, które jest uzasadnieniem wspomnianej decyzji. Wynika z niego, że obecna sytuacja w spółce nie pozwala członkom zarządu na współpracę. Benjamin Netanyahu będzie nowym premierem Izraela. Dotychczasowy szef opozycji został formalnie desygnowany na ten urząd przez prezydenta kraju. Netanyahu, który do tej pory rządził Izraelem w sumie przez 15 lat, ma teraz niecały miesiąc na sformułowanie koalicji. Benjamin Netanyahu jest najdłużej zasiadającym w fotelu premiera politykiem w historii Izraela. Wkrótce zacznie kolejną kadencję. W ten sposób prawdopodobnie kończy się niezwykła, nawet jak na Izrael, seria wyborów. W ciągu ostatnich 2 lat mieszkańcy kraju głosowali w sumie 5 razy. Każdym razem prawicowy blok pod wodzą Netanyahu oraz ówczesna opozycja osiągały podobne rezultaty. Formowane po żmudnych miesiącach koalicje szybko się rozpadały. Najdłużej, bo rok, wytrzymała centrowa koalicja przeciwników Benjamina Netanyahu. To właśnie jej rozpad doprowadził do ostatnich wyborów. To była ostatnia wiadomość. Zapraszam na prognozę pogody.
Prognoza pogody.
Jutro rano miejscami wystąpią mgły ograniczające widzialność od 100 do 200 metrów. W drugiej połowie dnia od Warszawy i Łodzi przez Bydgoszcz aż po Szczecin będzie słonecznie. Niewielkie zachmurzenie w Lublinie i Wrocławiu, natomiast nad Krakowem mimo słonecznego poranka zachmurzenie wzrośnie. Jedynym miastem w zasięgu fal Radia Wnet, które nie ujrzy słońca przez cały dzień, będzie Białystok. Tam również najchłodniej 7 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze kraju, a w najcieplejszej porze dnia od 9 do 12 stopni. Natomiast już w środę nad Polskę zacznie napływać arktyczna masa powietrza. Synoptycy zapowiadają mróz, opady deszczu ze śniegiem i sam śnieg.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
Czy któryś z polskich władców zasiadał na żelaznym tronie? Nie, przecież ten tron to legenda. Za to prawdą jest, że polscy królowie wywodzili się ze znamienitych rodów, a na tronach zasiadali w różnych miastach. W jednym nawet podobno widziano smoka. A ty, co chcesz zobaczyć? Odkrywaj tajemnice dawnych siedzib polskich władców. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich. Wejdź na kultura.gov.pl. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Po reklamie.
Radio Wnet.
Południe Wnet.
Czas zacząć, godzina 16.12. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet. Słyszymy się na falach FM, no, a także w internecie na www.wnet.fm, a także widzimy się na kanale YouTube. Za chwilę będziemy się widzieć z kolejnymi gośćmi, bo dzisiaj i polska polityka, która przyspiesza, bo do wyborów został mniej więcej rok, a dzisiaj, nie dzisiaj, tylko w środę, ale w tym tygodniu przypada m.in. 7. rocznica powołania rządu Beaty Szydło, czyli mamy 7 lat nieprzerwanych rządów Prawa i Sprawiedliwości. O tym powiemy. Powiemy też o polityce globalnej. Już odbyło się spotkanie przewodniczącego Komunistycznej Partii Chin Xi Jinpinga z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Co z tego wynika? Jaka jest sytuacja w samych Stanach? To powiemy już za chwilę, ale wcześniej meldujemy się na sam początek audycji na Ukrainie. Gdzieś tam, bardzo blisko linii frontu jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, panie redaktorze. Cześć, Pawle.
Dzień dobry Łukaszu, dzień dobry Państwu, oczywiście razem z Wojciechem Jankowskim.
Dzień dobry, gorąco witam.
To teraz wszystko jest jasne. Nie wiem, czy to jest taktowne, czy nietaktowne pytanie, ale je zadam. Gdzie jesteście?
Tak, jesteśmy w takim miejscu, o którym już możemy w pełni opowiedzieć, że tutaj jesteśmy, dlatego że wbrew tej zapowiedzi twojej jesteśmy trochę dalej od linii frontu, chociaż jak zastanawialiśmy się, to właściwie od jednej linii frontu zbliżamy się do drugiej linii frontu, bo tak to wygląda na południu i wschodzie Ukrainy. Dzisiaj rano jeszcze byliśmy w okolicach tego kierunku bachmuckiego, a teraz jesteśmy już i podążamy w kierunku Chersonia, ale na razie jesteśmy w mieście, które nasi słuchacze zapewne też znają z historii prezydenta Zełenskiego, bo to Krzywy Róg, miasto, w którym prezydent Zełenski urodził się, wychował, a nawet dokładnie jesteśmy na terenie tak zwanego 95. kwartału, czyli tej części miasta, która jest bezpośrednio związana z historią prezydenta Zełenskiego i z nazwą kabaretu, któremu przez wiele lat szefował. To jest przystanek na naszej drodze, ale z drugiej strony, gdy prezydent Zełenski już pojawił się w tej naszej opowieści, to warto powiedzieć, że właśnie w Chersoniu prezydent Zełenski dzisiaj był. To niespodziewana wizyta prezydenta, ale też bardzo ważna, pokazująca, że Cherson to część Ukrainy, część, która ma być bezpieczną częścią Ukrainy, której Ukraina nigdy nie oddała. To wzbudziło już oburzenie strony rosyjskiej, bo przypomnę, że przecież ta walka o Cherson ma wymiar oczywiście militarny, oczywiście walka o ukraińską ziemię, ale też o ten teren, który Rosja w pewnym momencie bezprawnie sobie przywłaszczyła, stąd ta taka gwałtowna reakcja.
To jeszcze Wojtek Jankowski, który dopiero co był w Mikołajowie, czyli był wtedy w tym mieście, które sąsiadowało jako miasto obwodowe z linią frontu. Teraz od Mikołajowa to zagrożenie wojenne się oddala. Teraz to Cherson będzie na pierwszej, to dosłownie na pierwszej linii frontu z wojskami Federacji Rosyjskiej.
Muszę powiedzieć, że tak, że z jednej strony trochę mi ulżyło, bo poznałem mieszkańców Mikołajowa, poznałem atmosferę w tym mieście, a tam rzeczywiście czuło się wojnę i czuło się to, że blisko jest front. Tam rzeczywiście miasto było ostrzeliwane, a teraz można powiedzieć, że ten nieszczęsny Cherson, który szczęśliwie już jest wolny, może stać się ofiarą takich natężonych ataków. No ale tutaj z Pawłem rozmawialiśmy o tym, że możliwości obronne, obrony przeciwrakietowej są w tej chwili większe strony ukraińskiej niż były wcześniej, więc może miejmy nadzieję, nie będzie to tak drastyczne w skutkach.
Ale niewątpliwie też dzisiaj to obserwowaliśmy też wydarzenia, o których dzisiaj dopiero możemy opowiedzieć, bo niewątpliwie tym takim najgorętszym punktem stanie się Bachmut, już jest bardzo gorącym punktem na mapie tej wojny, a wygląda na to, że tam teraz Federacja Rosyjska może przerzucić swoje siły i dzisiaj, właściwie w tej godzinie, jako chyba pierwsi możemy upublicznić tę informację, że wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Gosiewska przebywała wczoraj w Bachmucie, była bezpośrednio na tej pierwszej linii frontu, była w tych miejscach, które są ostrzeliwane, w których żyje się pod ciągłym ostrzałem, w którym trwają walki. Właściwie pozycje rosyjskie od tych miejsc znajdowały się czasami 2-3 kilometry, a czasami podobno nawet kilkaset metrów. I ta wizyta była bardzo ważna, bardzo istotna, bo to z jednej strony oczywiście jedna z tych wizyt, które pokazują, jak państwo polskie wspiera i moralnie, i politycznie Ukraińców w ich walce, ale to też była wizyta związana bezpośrednio z pewnym, ze wsparciem też materialnym.
Tak, byliśmy świadkiem tego, gdy Małgorzata Gosiewska przekazywała ukraińskim żołnierzom, zresztą tym, o których Paweł pewnie więcej powie, bo ich zna i przyjaźni się z nimi od lat, przekazała dla nich dary i są to rzeczy, które są bardzo potrzebne w warunkach bojowych. Przede wszystkim takie taktyczne plecaki, z których bardzo się cieszyli. Tak samo termobielizna zbliża się, bielizna termiczna, zbliża się okres zimowy. Teraz będzie ten najtrudniejszy okres dla żołnierzy na froncie i również inne rzeczy, nawet takie drobne, które też okazało się, nawet podśmiewaliśmy się, po co im kubki takie, znowu użyję słowa termiczne, które długo przytrzymują temperaturę. Okazuje się, że to jest jeden z hitów, to właśnie te kubki, ale są szczęśliwi, że dostali wiele z tych rzeczy i byliśmy świadkami tego momentu przekazywania tych darów.
Bielizna termiczna producenta polskiego, również obuwie, które zostało przekazane dla ukraińskich żołnierzy, też producentów polskich, to wszystko bardzo potrzebne rzeczy. To wsparcie otrzymały jednostki, te, które walczą bezpośrednio na froncie, też siły specjalnych operacji.
Mamy mało czasu, ale na krótką dygresję sobie pozwolę, bo mieliśmy taką rozmowę prywatną na temat tego, co wysyłać, co brać, czego na Ukrainę nie brać. No i tam wyszło, że czasami osoby, które w Polsce te dary chcą przekazać, nie do końca są świadome, co się może na froncie przydać i jak bardzo żołnierze potrzebują nie jakichś byle jakich rzeczy czy rzeczy używanych, tylko potrzebują czasami rzeczy najwyższej jakości z wielu różnych powodów, między innymi z powodów przetrwania na froncie. Zwróćcie uwagę, że ubrania nie mogą w żaden sposób szeleścić, ani innych dźwięków wydawać, bo to zdradza pozycję. To już uświadamia, jak to bardzo musi być sprzęt specjalistycznie przygotowany do warunków wojennych.
Oczywiście te potrzeby w różnych jednostkach są różne. To, co powiedziałeś o tych szeleszczących ubraniach, to jest niedopuszczalne w tych formacjach, które wykonują specjalne zadania, ale niektóre potrzeby są wspólne, to są potrzeby związane z ciepłem, ale rzeczywiście organizując taką pomoc, najlepiej zwracać się do tych instytucji, które są wyspecjalizowane w przekazywaniu takiej pomocy. Mamy bardzo dużo takich instytucji w Polsce, bo inaczej pomoc może być po prostu zmarnowaniem pieniędzy, niepotrzebna i tylko wtedy zaspokaja potrzebę naszą, że pokazujemy, że przekazujemy pomoc, ale później okazuje się, że to nie jest to, co naprawdę mogłoby wesprzeć Ukraińców czy w walkach, czy w przetrwaniu tych walk, czy w przetrwaniu ludności cywilnej w tym okresie bardzo ciężkim, w okresie zimowym. Także bardzo zwracamy na to uwagę, żeby jednak korzystać z wyspecjalizowanych instytucji. Widzieliśmy na przykład w Iziumie wsparcie Caritasu, wsparcie medyczne realizowane zresztą z polskim rządem. I tam już są to bardzo szczegółowe rzeczy, które można przekazywać, które można organizować, albo sprzęt, który można wesprzeć też finansowo, zakup takiego sprzętu. Także to są bardzo istotne sprawy, by pomoc była celowa.
Panowie, sprzęt źle dobrany może się nie tylko okazać niepotrzebny, ale może wręcz narażać życie żołnierzy. Były wypadki, kiedy wysyłano kamizelki kuloodporne, które okazywały się sprzętem na zabawę z paintballem, a tak naprawdę nie na warunki bojowe.
Panowie, też trochę tej sytuacji militarnej, bo to w tej chwili być może nas najbardziej interesuje. Byliście w Bachmucie, czyli to jest okręg doniecki, ale bardzo blisko linii frontu, gdzieś tam na północ, na północny zachód, Kramatorsk, Słowiańsk, czyli to największe skupisko miast, gdzie utrzymują się siły ukraińskie, które jest ukraiński w obwodzie donieckim. Jakie są obawy żołnierzy ukraińskich, dowódców ukraińskich, że po tym wycofaniu, skróceniu przez Rosjan frontu w Chersoniu, zasłonięcie się Dnieprem, teraz silniejsze uderzenie będzie wyprowadzone właśnie na te dwa miasta, czy szerzej na linię frontu w Ługańsku i w Donbasie?
Nie mają wątpliwości nasi rozmówcy, że po utracie Chersonia Rosjanie będą starali się pokazać, że jednak stać ich na jakieś sukcesy militarne i że bardzo prawdopodobnym właśnie tym kierunkiem natarcia jest Bachmut. On jest po drodze właśnie do Kramatorska i Słowiańska. Jego zdobycie ma tutaj szczególne znaczenie na tej drodze, dlatego tak często ta nazwa się pojawia, ale jednocześnie ukraińscy żołnierze mają też świadomość, że już pokazali, że potrafią wygrywać, i tutaj ta jakość, o której wspominaliśmy, jakość pomocy też ma znaczenie, bo przecież przecież pamiętajmy, że na przykład różnica między Chersoniem a Mariupolem jest taka, że gdy Rosjanie zaatakowali Mariupol, Ukraińcy nie mieli artylerii, która mogłaby przestrzelić artylerię rosyjską. Teraz taka artyleria jest po stronie ukraińskiej. Oczywiście HIMARS, ale nie tylko polskie kraby odgrywają tutaj olbrzymią rolę, więc Ukraińcy sięgają dalej niż Rosjanie. Musimy powiedzieć, to jest taki szczegół bez zdradzania dokładnie miejsca, ale dzisiaj widzieliśmy ukraińskie lotnictwo w pobliżu linii walk. To jest coś, co było niewyobrażalne jeszcze jakiś czas temu, a teraz ukraińskie samoloty mogą latać w tej przestrzeni powietrznej, bo Ukraińcy po prostu mają i sprawną obronę przeciwlotniczą i rzeczywiście bardzo duże zabezpieczenie artyleryjskie, ale też oczywiście doskonałe rozpoznanie wywiadowcze dzięki też sojuszowi.
Dzięki też dostawom z polskiej chociażby Sterlingów to umożliwia łączność internetową niezwykle istotną na polu walki.
Też z niej, Łukaszu, korzystaliśmy i to w warunkach naprawdę, które można nazwać bojowe. Widzieliśmy, że cały czas ta łączność jest wykorzystywana olbrzymie. Ma znaczenie ten Starlink, dlatego te różne, przeróżne jakieś zawirowania wokół Maska wzbudzały tutaj pewne obawy na Ukrainie, ale łączność działa, sami tego doświadczyliśmy.
To już na koniec pytanie, jedziecie do Chersonia, liczy, że uda wam się wjechać, bo zdaje się, że w ostatnich dniach po takim chwilowym, kilkugodzinnym okienku możliwości w tej chwili strona ukraińska już dziennikarzy do samego Chersonia i w pobliże tego miasta nie wpuszcza.
No, to są informacje, które nas zatrważają, one powoli spływają, że dziennikarze nie tylko nie są wpuszczeni, ale ci pierwsi, którzy przyjechali, robili tam materiały bez, co nas trochę tutaj zastanawia nad sensem tego, bo akredytacja jest już wydana dziennikarzom miejscowym i zagranicznym, że bez specjalnego pozwolenia robili materiały i odebrano im to, między innymi telewizja Fox i CNN. Zastanawiamy się nad tym, jak to będzie dalej przebiegało, ale staramy się o odpowiednie pozwolenia i mamy nadzieję, że nam się uda.
Przy czym my oczywiście mamy akredytację też ukraińskiej armii. Wystąpiliśmy o dodatkowe akredytacje na wjazd do Chersonia. Mieliśmy ciężką rozmowę z panią rzecznik Okręgu Południowego w Zbrojnych Sił Ukrainy, ale liczymy, że pomimo tego uda nam się do Chersonia wjechać i zrelacjonować państwu, jak wygląda teraz sytuacja w mieście.
Powiedział Paweł Bobłowicz, Wojtek Jankowski. Następne połączenie jutro w poranku wnet.
Oczywiście zapraszamy do słuchania Poranka Wnet i zapraszamy do słuchania raportu z Kijowa, ale czasami może się zdarzyć, że ta łączność będzie utrudniona pomimo tych Starlinków, bo my nie zawsze mamy do nich dostęp. A po drodze różnie bywa z łącznością, chociaż dzisiaj i piękna pogoda i w sumie dobre, jak widać, możliwości też komunikacyjne.
Paweł Bobołowicz, Wojciech Jankowski na trasie z Bachmutu, czyli z jednej linii frontu, z jednego odcinku frontu tego wschodniego, tak go nazwijmy, na front południowy do Chersonia. A teraz jesteśmy trochę spóźnieni, ale na piosenkę musimy znaleźć czas. Piosenka, która dotyczy wydarzeń, od których to wszystko się 8 lat temu zaczęło. Paweł Kukiz.
Reklama.
Co mnie napędza? Po pierwsze ludzie, po drugie chęć nieustannego rozwijania mojej firmy. No i po trzecie, napędza mnie Alior Bank. Mam teraz od nich w promocji zwrot 10% za paliwo. To jest napęd.
Obniż koszty prowadzenia firmy płacąc za paliwo kartą debetową Mastercard z Plusem. Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Promocja Biznes na Plusie, ceny na minusie pozwala na uzyskanie do 10% zwrotu za paliwo. Nie więcej niż 150 zł miesięcznie dla nowych klientów i nie więcej niż 50 zł miesięcznie dla dotychczasowych klientów. Zwrot za paliwo zostanie przyznany, o ile zostaną spełnione warunki promocji. Promocja trwa do 31 grudnia 2022 roku. Szczegóły promocji oraz informacje o opłatach i prowizjach dla karty debetowej Mastercard z Plusem dostępne są w placówkach banku oraz na www.aliorbank.pl.
Reklamie.
Popołudnie Wnet.
A my zaraz zajmiemy się Stanami Zjednoczonymi, ale żeby przejść od Ukrainy do Stanów Zjednoczonych, to pozwolimy sobie posłuchać dla klimatu zespołu The Doors, Break On Through.
Popołudnie Wnet.
16:31, wracamy do studia Popołudnia Wnet. Zaśpiewał Cookies, zagrał zespół The Doors. Czas na Stany Zjednoczone i nie tylko. Maciej Kożuszek, Tygodnik Gazeta Polska, Telewizja Republika i kanał na YouTubie. Pan Kożuszek zza szafy, nie może bez pan Kożuszek zza szafy. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry państwu.
Dopiero cośmy rozmawiali, ale teraz mamy dwa tematy. Po pierwsze, Joe Biden spotkał się z Xi Jinpingiem, już nawet wiemy, co po tym spotkaniu powiedział. Spotkanie na szczycie przy okazji szczytu G20 wraca jakiś taki najbardziej podstawowy dialog między dwoma najsilniejszymi krajami na globie.
Znaczy, przyznam szczerze, że nie wiem, co to jeszcze, nie wczytałem się jeszcze w to, co Joe Biden i Xi powiedzieli po tym szczycie, ale i tak na te efekty tego chyba trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Rzeczywiście mieliśmy okres, w którym z jednej strony był dwupartyjny konsensus w Stanach Zjednoczonych, takiego jastrzębiego podejścia do Chin. Już niektórzy coraz co bardziej liberalni eksperci od spraw zagranicznych, na przykład z Foreign Affairs i w kilku innych miejsc, zaczęli mówić, że to chyba nie jest dobrze, że jest taki jastrzębi konsensus, że z Chinami tylko konfrontacja, że trzeba umacniać. To też oczywiście jest pokłosie wizyty Nancy Pelosi na Tajwanie, która, no, jak to niektórzy ocenili, ona właściwie sprawiła, że obydwie strony się tylko utwierdziły w swoim przekonaniu, że doskonale sobie radzą w tej konfrontacji. No ale z drugiej strony jest też ta ruchuba bardziej pragmatyczna, że obydwie strony mają pewien interes w tym, żeby jeżeli do takiej konfrontacji miałoby dojść, to by chciały tą konfrontację odsunąć. Chociaż oczywiście ostatnio wyszła taka książka, Hal Brands i Michael Beckley napisali, że the danger zone, prawda? Czyli że właśnie w tej chwili Stany Zjednoczone znajdują się w takim niebezpiecznym okienku, w którym ich możliwość projekcji siły, jak to się dzisiaj ładnie mówi, czy siła ich marynarki tak naprawdę, bo do tego to się sprowadza, na Pacyfiku będzie słabnąć, ona jeszcze nie będzie odbudowana, no a Chiny ten potencjał zaczynają doganiać amerykański.
Jasne, prawda? Żebyśmy tylko zrozumieli, co to jest za wydarzenie i z czym mamy do czynienia, to jest pierwsze, jak dobrze pamiętam, pierwsze spotkanie twarzą w twarz Xi Jinpinga z Joe Bidenem, od kiedy ten został prezydentem Stanów Zjednoczonych, więc chyba ważne. I jak patrzę w komunikacie prasowym, trwało 3 godziny. To też chyba nie jest zwykły czas rozmowy przywódców.
No właśnie, to jest ciekawe i właściwie to jeszcze więcej trzeba powiedzieć, bo to nie jest spotkanie pierwsze Joe Bidena z Xi Jinpingiem, ale pierwsze od długiego czasu w ogóle spotkanie twarzą w twarz pomiędzy... żaden amerykański wysokiej rangą urzędnik nie mógł tak naprawdę polecieć do Pekinu, bo chyba obydwie strony tak naprawdę chowały się za takim dosyć wygodnym wytłumaczeniem, no, że są te rozwiązania covidowe, które nakazywałyby takiej osobie kwarantannę 14-dniową przynajmniej, czy tam 21-dniową w Chinach. Jeżeli ta rozmowa rzeczywiście, skoro ona trwała tak długo, no to jest sygnał, że wydaje się, że w tą stronę się wszystko przesuwa. Natomiast jest tak, 20. zjazd partii komunistycznej chińskiej pokazał z jednej strony, że mamy utwardzanie się tego stanowiska. Więcej państwa, więcej kontroli Xi Jinpinga. Xi Jinping w dokumentach oficjalnych, o ile za czasów Denga Xiaopinga, to mieliśmy stwierdzenie, że Chiny, jeżeli chodzi o ich najbliższe otoczenie, takie międzynarodowe, to Chiny korzystają właśnie z okresu jakby niesłychanych możliwości, że można się pokojowo rozwijać. Teraz mamy język mówiący o burzach, które nadciągają, właśnie o konfrontacji, o niebezpieczeństwie i tak dalej. No z drugiej strony Xi Jinping, właściwie z tej samej strony Xi Jinping w rozmowie z armią mówi: przygotowujcie się na wojnę i tak dalej. Mieliśmy te demonstracje w okolicach Tajwanu. No pierwszy raz wysłanie rakiet ponad Tajwanem, nie tylko ponad ciśniną tajwańską, ale ponad terytorium samej wyspy. No ale też są oczywiście problemy wewnętrzne i to jest pytanie, na które ja odpowiedzi nie znam, bo też w Polsce mamy to do siebie, że chociaż nikt z nas doskonale Chin nie zna, jedni lepiej, drudzy, to bardzo kategoryczne mamy sądy. A Chiny są z tymi, a Chiny są przeciwko tym, Chiny zrobią to, a Chiny... Trudno powiedzieć, co zrobią Chiny, ale rzeczywiście chociażby ten sygnał, że myślą o tym, żeby te obostrzenia covidowe, które mają ogromny wpływ na gospodarkę chińską, troszeczkę złagodzić, to może być sygnał, że po tym, jak już udało mu się, mówimy o Xi Jinpingu cały czas, umocować tą swoją władzę na długo, być może dożywotnio, to być może teraz jest gotowy trochę do jakiegoś odpuszczenia i odkręcenia trochę tej śruby.
To mamy to spotkanie na Bali. Szczegóły będziemy poznawać z czasem, to jest czasem, będziemy mogli o nim, czyli jutro, trochę więcej powiedzieć, co to oznacza dla polityki amerykańskiej, ale to może być zwrot. Nagle demokraci uznają, że nie, to jeszcze nie jest moment i z Chinami da się porozumieć. Wrócą do polityki sprzed Trumpa.
Chyba nie. To chyba może być tylko ustalenie jakichś warunków drogowych, prawda, w których jednak rywalizacja będzie się dokonywała. Oczywiście to jest pytanie, gdzie tu jest możliwe jakieś porozumienie. Moim zdaniem możliwe jest porozumienie przede wszystkim, jeżeli chodzi o Tajwan. To znaczy, bo z Tajwanem mamy do czynienia z taką sytuacją, w której właściwie wszyscy mówią, że ciągle, przede wszystkim strona amerykańska mówi, że ciągle jesteśmy zwolennikami One China Policy, czyli uznawania rządu w Pekinie tylko, a Tajwan, z Tajwanem oficjalnie nie mają USA relacji, tylko z ludem Tajwanu, tak, z narodem tajwańskim mają relacje, prawda? Natomiast po wizycie Nancy Pelosi, po słowach Joe Bidena, które też nie wiadomo, czy były celowo wypowiedziane, czy były pewną wpadką, że będziemy bronić bronić Tajwanu, do czego Stany Zjednoczone nigdy się nie zobowiązywały. Być może tu jest jakieś pole do, żeby uspokoić Chińczyków, powiedzieć, my wcale nie mamy zamiaru ubiegać się o niepodległość Tajwanu, nie zamierzamy uznać Tajwanu, nie zamierzamy na przykład amerykańskich wojsk umieścić na Tajwanie w jakiejś większej ilości, prawda, i tak dalej. I jeżeli to uspokoi Chińczyków, no to może ta nierównowaga, ta chaotyczna równowaga, którą osiągnięto w kwestii Tajwanu, może jeszcze trwać. Natomiast no to są konflikty. Drugie pytanie oczywiście jest takie, czy na przykład te konfrontacyjne nastroje, jeżeli chodzi o kwestie gospodarcze, czyli wszystkie te cła, wszystkie te embarga na chińską technologię, czy tutaj jest jakieś pole manewru? Tutaj już bym był bardziej sceptyczny. To znaczy wydaje mi się, że jednak nastrój po stronie klasy politycznej, bo to jest kluczowe, to jest cała klasa polityczna, która w pewnym sensie doświadczenie rosyjskie nie ma nic, znaczy doświadczenie wojny na Ukrainie nie ma nic wspólnego z doświadczeniem chińskim, ale z drugiej strony atmosfera jest taka, że Stany Zjednoczone muszą bardziej jakby przygotowywać się na pewne wyzwania, nie myśleć tylko w kategoriach dyplomacji, ale muszą też myśleć w kategoriach umacniania swojej pozycji i swoich stref wpływów, także za pomocą umacniania chociażby swojej floty na Pacyfiku i tak dalej.
To panie redaktorze, na koniec temat, o którym rozmawialiśmy ostatnim razem, czyli wybory w Stanach. Wiemy już, że Senat będzie pod kontrolą demokratów, że republikanom mimo tych sprzyjających okoliczności nie udało się odbić Izby Wyższej Kongresu. Izbę Niższą ciągle się liczy i chyba się doliczyć nie można, ale tutaj być może jest, no, można zaryzykować, że jednak tutaj republikanie skromny, ale jednak sukces osiągną.
Że to nie będzie sukces, to będzie po prostu zdobycie większości, tak? W tej chwili mają uznanych wyścigów takich zdecydowanych 212, według niektórych już 214, 218 miejsc w Izbie Reprezentantów jest potrzebne do większości. Natomiast no, pamiętajmy jedną rzecz. Kiedy Bill Clinton miał podobne notowania do Joe Bidena, czyli wahające się w okolicach 40% pozytywnych ocen jego prezydentury, to demokraci stracili 54 miejsca w Izbie, tak? A w tej chwili będziemy mówili o zmianie wynoszącej około 10 mandatów, tak, straty demokratów i zysku, bo pamiętajmy, że ta większość demokratów już była bardzo niewielka, to było 222 mandaty. No, natomiast jest coraz bardziej, jak patrzę na to wszystko, mówiąc szczerze, bo to są różne narracje, które można tworzyć wokół tych wyborów. Ja myślę, że jest też takie błogosławieństwo w tej no, porażce republikanów, tak, no bo jeżeli rzeczywiście tak się stanie, że republikanie wyciągną z tego takie wnioski, że należy, no, pchnąć partię w jakimś nowym kierunku i najprawdopodobniej to będzie kierunek bez Donalda Trumpa. A z kolei demokraci wyciągną takie wnioski, że właściwie nic nie trzeba zmienić, bo Joe Biden już pytany, co pan zmieni w swojej polityce, powiedział, niczego nie zmienię, poczekamy tylko, aż ludzie zobaczą, że wszystkie nasze pomysły się sprawdzają i jakie są dla nich wspaniałe. No to faworyzuje moim zdaniem republikanów zdecydowanie w 2024 roku i powiedzmy sobie szczerze, wtedy stawka będzie dużo wyższa niż zdobycie kongresu, kiedy
się nie ma. A czy republikanie mogą się pożegnać z Donaldem Trumpem? Chociaż te pierwsze okładki konserwatywnych pism, bardzo mi się podobał chyba, a już nie będę cytował, bo nie pamiętam, ale okładkę pamiętam dobrze, wariacja na temat znanego angielskiego wierszyka.
Humpty Dumpty.
Humpty Dumpty, Humpty Trumpty.
Z New York
tak
Post. Zresztą Donald Trump już powiedział, że to Rupert Murdoch i te różne media. To jak Donald Trump w ogóle reaguje, to jest, można powiedzieć, taką samą w sobie wartość rozgrywkową, bo na przykład mówi o różnych rzeczach, że pomógł DeSantisowi, że on go stworzył. To jest taki wręcz już komediowa sytuacja. Natomiast to jest trochę tak, że poziom tego poparcia dla Donalda Trumpa, on bardzo trudno jest go określić na podstawie, szczególnie siedząc tak jak my za oceanem i nie widząc tych wyborców. Ja ostatnio słuchałem całego takiego podcastu, gdzie dzwonili wyborcy MAGA typowi, prawda? I mówili o swoim zdaniu. I tam rzeczywiście
wyborcy
byli tacy,
MAGA, czyli ruchu
Make America Great Again.
Czyli ludzie, twardzi zwolennicy Trumpa.
Tacy ludzie, których zobaczylibyśmy na tych wiecach Donalda Trumpa, albo nawet zobaczylibyśmy ich na tym wiecu 6 stycznia. Niekoniecznie oczywiście na Kapitolu 6 stycznia, bo nie wszyscy
dzwonili
tam poszli.
I co mówili?
I mówili, no Trump to jest fighter. Niektórzy z nich mówili rzeczywiście, kocham Trumpa, ale moim zdaniem czas, żebyśmy poszli do przodu. Więc widać pewną zmianę w nastrojach, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Trump w 2016 roku dał republikanom pewną grupę wyborców, której oni tak naprawdę wcześniej jeszcze na dobre nie mieli, czyli białych, niewykształconych, klasy pracujące, kiedyś byśmy powiedzieli, używając trochę przestarzałej nomenklatury w Polsce. Ale tak się mówi w Stanach, prawda? Working class. Natomiast i pytanie jest takie, czy republikanie są w stanie zachować ten elektorat, a jednocześnie dobudować do tego kobiety z przedmieść, tych białych niezależnych, nie tylko białych, ale także latynosów, tych wszystkich ludzi, cała grupa ludzi, która powiedziała, że do pewnego stopnia nie podobają im się rządy Joe Bidena, teraz jak wynika z exit poll, zagłosowała na tych kandydatów republikańskich bardziej mainstreamowych, ale nie zagłosowała na kandydatów no takich typowo trumpowych, prawda? I to jest ten problem. Natomiast no, Trump może mieć ciągle ten potencjał, jeżeli on powie Ron DeSantis to jest najgorsze, nie głosujcie na Rona DeSantisa, albo wytworzy się taka atmosfera bardzo toksyczna, którą Trump jest w stanie wytworzyć i jest z tego znany, no to będzie duże niebezpieczeństwo dla takiego kandydata. I pamiętajmy o jednej rzeczy, że Ron DeSantis to ciągle jest tylko gubernator Florydy, tak? Przejście do polityki, którą Donaldowi Trumpowi trzeba przyznać, on w niej został sprawdzony, polityki ogólnonarodowej, gdzie się stoi z najgrubszymi, najcięższymi zawodnikami, prawda, na scenie i trzeba z nimi wymieniać ciosy, to temu testowi jeszcze Ron DeSantis nie sprostał i jego cały ten czar, który ma dzisiaj dla wszystkich komentatorów republikańskich, konserwatywnych, on wcale nie musi przetrwać tej próby, chociaż ja osobiście uważam, że to byłby dobry kierunek, ale pamiętajmy o tym, to nie my o tym decydujemy, tylko amerykańscy wyborcy.
To już na koniec krótka odpowiedź. Jest w tej chwili do wyobrażenia partia, silna partia republikańska bez Donalda Trumpa?
No jest do wyobrażenia. Ja myślę, że już są pierwsze, widać to, jutro będziemy wiedzieli bardzo dużo, tak? To znaczy jutro ma być to ogłoszenie, które wielkie announcement, jak to powiedział Trump, które wszyscy się spodziewali, że to będzie ogłoszenie jego kandydowania w roku 2024 i zobaczymy, jaką otoczenie Trumpa podejmie i sam on, bo chyba on tą decyzję ostatecznie musi podjąć, jaką podejmie decyzję. Jeżeli zdecyduje się nie kandydować, no to wydaje się, że wtedy to będzie partia w cieniu Trumpa, ale już bez Trumpa z jego wielkim ego na sztandarze, tak? No to chyba byłoby najzdrowsze. No ale zobaczymy, to jest tak, że no, w polityce nie przestawia się rzek, prawda, za pomocą jednej prostej dźwigni i ludzie mają swoją wolę i narody mają swoją wolę i elektoraty mają swoją wolę.
I swoją wolę mają także komentatorzy. Maciej Kożuszek, Tygodnik Gazeta Polska, kanał na YouTubie Kożuszek zza szafy był gościem popołudnia wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, miłego dnia.
A teraz zagra zespół The Clash.
Reklama.
SDP Cafe prowadzi spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 15 listopada gościem będzie Katarzyna Rodziewicz. Rozmowę poprowadzi Anita Nowak. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet.
Była Ukraina, były Stany, czas na Polskę, scenę polityczną. Profesor Antoni Dudek, historyk i politolog, naszym gościem. Panie profesorze, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale też coś łączy pana profesora z poprzednim gościem, bo też youtuber Dudek tak. O historii. To podcast na YouTubie pana profesora, który dopiero co wystartował z pierwszym odcinkiem o Magdalence między innymi.
Tak, rzeczywiście Dudek o historii to jest mój kanał na YouTubie, kanał historyczny. Wszystkich zachęcam do zajrzenia, obejrzenia. Tam mówię rzeczywiście w pierwszym odcinku o okrągłym stole, o Magdalence i o tym, co ja na ten temat sądzę. Jest tam sporo ciekawych materiałów archiwalnych też pokazywanych. Myślę, że będą również kolejne odcinki, mniej więcej co kilkanaście dni, o różnych takich budzących ogromne emocje w Polsce wydarzeniach z historii najnowszej. Ja będę troszkę mówił bez emocji, bo ja się staram, że tak powiem, w Polsce nam rozemocjonować. Emocjonowanych ludzi, w tym historyków, nie brakuje, a ja staram się troszkę chłodniej patrzeć na sprawę.
Panie profesorze, zaprosiłem na rozmowę z dwóch powodów. Po pierwsze, książki, o której już długo mówiliśmy na antenie Radia Wnet, o dwóch takich, co podzielili Polskę, bo tych dwóch dalej działa i zdaje się, ma się całkiem nieźle, jak patrzy na trwającą prekampanię, a do wyborów mamy równo rok. Czy już nawet mniej niż rok de facto, patrząc bardzo po aptekarsku, to cały czas ja widzę w trasie tylko dwóch polityków. Donalda Tuska w tygodniu i w weekendy mija się z Jarosławem Kaczyńskim, który także ma spotkania. Cała reszta nie istnieje.
Ale to jest wina grupy, którą pan reprezentuje. To jest wina mediów, dlatego że media, przy czym ja nie mam do nich o to pretensji, bo one realizują zapotrzebowanie słuchaczy. Ja to zrozumiałem po raz pierwszy wiele lat temu, jak próbowałem zrozumieć, dlaczego w 95 roku nagle w pewnym momencie wszyscy mówili tylko o Wałęsie i Kwaśniewskim. I wtedy zrozumiałem coś, co się wielokrotnie później powtarzało, a mianowicie media chcą przedstawiać politykę jako pojedynek bokserski, bo ludziom się to podoba. A jak pan wie, boks to jest taki sport, gdzie jest tylko dwóch zawodników. Trudno sobie wyobrazić pojedynek bokserski z udziałem trzech czy więcej. I w związku z tym to, co dzisiaj widzimy, to jest dokładnie coraz już nie wiem, który powtarzanie tego modelu. Mamy oto lidera partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego i lidera głównej partii opozycyjnej, wymarzonego zresztą dla PiS-u. PiS go sobie wymodlił. Można powiedzieć, to jest Donald Tusk. I panowie będą się teraz okładać aż do późnej jesieni przyszłego roku pięściami. No i zobaczymy, jaki będzie finał tego.
Ale to może nie tylko nasza w tym wina, nas dziennikarzy, nas mediów, ale też samych polityków, bo ja nawet gdybym chciał zrobić pluralistyczną, całą, wielobarwną paletę polityków, to nie mogę, bo Czarzasty nie jeździ po Polsce tak intensywnie jak Kaczyński czy Tusk. Tak samo Kośniak-Kamysz nie ma kilku spotkań w tygodniu, gdzie byłyby
no,
tłumy,
ale jednak
miałby otwarte
ma trochę.
Spotkanie.
Nie, znaczy tu będę bronił, co do Czarzastego rzeczywiście nie wiem, ale Hołownia, Kosiniak-Kamysz, a z drugiej strony niektórzy politycy Konfederacji też mają spotkania, jeżdżą, ale mimo to media się nimi tak nie interesują z prostego powodu. No bo skoro większość i tak będzie znowu głosowała albo na PiS, albo na Koalicję Obywatelską, to po co się zajmować całą tą resztą? Więc ten mechanizm się samo napędza i on powoduje, że mamy oto zdominowane sceny przez te dwie formacje. Co jak mówię, nie jest jakimś problemem, a propos mojej książki o dwóch takich, co podzieliły, nie podzielili Polskę, tu korektę wprowadzę, bo to nie jest książka o Kaczyńskim i o Tusku, chociaż oni są tam jednymi z głównych bohaterów. To jest o dwóch obozach politycznych, którymi oni zawiadują, którymi oni obaj rządzą. I ja nie mam pretensji o to, że oni to zdominowali, bo to jest dobre prawo. W wielu krajach jest system dwupartyjny, my jeszcze nam daleko do systemu dwupartyjnego. Problem polega na tym, że ten konflikt się wyrwał spod kontroli i oni zaczynają po prostu ten konflikt rozszerzać na takie obszary, które zagrażają realnemu funkcjonowaniu państwa. Jakby moja książka, ja tej książce pokazuję, jak na różnych polach, no tutaj najbardziej takim klasycznym przykładem jest energetyka. Ta wojna polsko-polska spowodowała gigantyczne spustoszenia i straty, których efekty będziemy teraz odczuwać. A więc ja nie apeluję o to, żeby rozbić duopol. Jak Polacy chcą mieć duopol, okej, niech sobie będzie duopol, tylko niech ten duopol lepiej działa, bo na razie on działa coraz gorzej.
Jak na razie mamy tak, ja spersonifikowałem ten spór, bo jak widzieliśmy po Platformie, bez tego krwistego lidera, nawet tak okrzepła partia jak Platforma, no znalazła się na zakręcie być może śmiertelnym i dopiero powrót do Donalda Tuska pozwolił ocalić Platformę. Więc widać, że
to prawda, ale wie pan, ale nic w przyrodzie nie ginie. To znaczy wiemy doskonale, że gdyby Donald Tusk nie wrócił, nie uratował, to miejsce Platformy pod przewodem Budki zająłby Ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. On by dzisiaj walczył z Kaczyńskim o drugą kadencję, czy nie o drugą kadencję, tylko o nową pierwszą kadencję swoich rządów. Albo i w moim przekonaniu miałby paradoksalnie większe szanse, dlatego że Hołownia nie ma tego negatywnego, ogromnego elektoratu. Oczywiście ma pewien negatywny elektorat, ale on jest dużo mniejszy niż Tusk. I w tym decydującym momencie może się okazać, że negatywny elektorat Tuska przesądzi o tym, że PiS będzie miał trzecią kadencję. Nie mam co do tego wątpliwości, no ale Tusk nie chce tego przyjąć do wiadomości. Aparat Platformy, którego wypchnął na lidera, nie chce. Uratowali siebie jako partię rzeczywiście. Natomiast czy uratują rządy Platformy? Wątpię. To znaczy, czy dopuszczą Platformę do władzy? Jestem sceptyczny, bo...
Sondaże pokazują, że opozycja nie tylko będzie rządzić, ale nawet będzie mogła odrzucić weto prezydenta.
Nie, panie redaktorze, odrzucanie weta prezydenta, czyli posiadanie 3/5 w następnym Sejmie przez opozycję, to proponuje zostawić takie sny właśnie Tuskowi, Budce i innym.
Nie ma szans, bo jak się zliczy takie niektóre sondaże, Lewice, Hołownie, PSL i Platformy, to tak czasami się ocierają o tą magiczną granicę 276 głosów.
Nie, moim zdaniem to jest kompletnie przeceniane. Ja uważam rzeczywiście, że dzisiaj matematycznie kordonowa koalicja ma oczywiście większe szanse na powstanie w następnym Sejmie niż utrzymanie przez PiS-u władzy, ale to nie znaczy, że po pierwsze PiS nie może sobie dobrać jakiegoś koalicjanta, bo może się tak okazać, że jednak ta czwórka nie będzie aż taka spójna. Po drugie, ta kordonowa koalicja będzie miała naprzeciwko siebie prezydenta Dudę i jej rząd może długo nie pociągnąć, bo ja kompletnie nie wierzę, że ona będzie miała 3/5. To jest, jak mówię, marzenie pewnych polityków opozycji. Moim zdaniem dzisiaj to jest kompletnie nierealne. To, o czym mogą marzyć, to, że rzeczywiście uda im się te cztery podmioty na lewo od PiS-u sklecą większość i ruszą do rządzenia w bardzo trudnej sytuacji, bo Polskę, niezależnie od tego, kto wygra przyszłoroczne wybory, czeka naprawdę kilka niezwykle ciężkich lat. Twierdzę, że najcięższych od lat 90. minionego wieku. I naprawdę każdy, kto będzie wtedy rządził, będzie musiał mieć oczy dookoła głowy i bardzo dużą determinację, żeby przetrwać.
Ale jak rozumiem, na rok do wyborów ich wynik nie jest rozstrzygnięty, mimo że wielu tak uważa, że patrzymy na sytuację gospodarczą, na apel pierwszy raz od 7 lat. W tym tygodniu będzie rocznica, 7 lat od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Pierwszy raz od 7 lat rząd mówi, nie ma pieniędzy. Rząd mówi, musimy oszczędzać ustami swojego premiera. To jest nowa sytuacja dla rządu PiS.
I bardzo się cieszę. Szkoda tylko, że premier Morawiecki nie zaczął tego mówić w 2020 roku, jak wybuchła pandemia, bo wtedy trzeba było zacząć mówić Polakom, że dobre czasy się skończyły. Tylko ta propaganda sukcesu, którą PiS utrzymywał przez kolejne 2 lata wbrew coraz gorszej sytuacji, teraz się będzie mściła przeciwko nim, bo oni mieli dobry moment w 2020 roku, żeby zacząć powiedzieć, no słuchajcie, przyszło nieszczęście na cały świat, myśmy go przecież nie wywołali i trzeba zacząć zaciskać pasa. Przeciwnie, moim zdaniem PiS wtedy miał szansę, i to byłoby racjonalne, żeby się wycofać z pewnych przedsięwzięć, które wygenerowały dodatkowo większą inflację. Bo oczywiście inflacja ma też źródła zewnętrzne, o czym PiS stale mówi, ale ma też wewnętrzne źródła. Tymczasem PiS brnął w tą politykę aż do niedawna. Ja się oczywiście cieszę, bo zawsze uważam, że lepiej późno niż wcale, ale ja chcę zobaczyć teraz, jakie konkretne oszczędnościowe posunięcia ten rząd ma do zaproponowania.
Tylko czy pomysły, które cieszą profesora Antoniego Dudka, to są pomysły, które cieszą szeroki elektorat. Ja obawiam się, że są dwie wykluczające się radości.
Nie, oczywiście, proszę pana, no jest jasne, że pokaźna część naszych wyborców uważa, że rząd zawsze jak poszuka, to znajdzie pieniądze, tylko jak nie chce poszukać, tego trzeba zmienić na inny. I to jest ten elektorat roszczeniowy, który zawsze mówi, że dajcie więcej. Tylko problem polega na tym, że Polska naprawdę rozwijała się bardzo dynamicznie do 2020 roku. Mieliśmy kapitalną sytuację, ale ona się zmieniła wskutek czynników powszechnie znanych i jest obowiązkiem rządu nie oszukiwać obywateli, a nie tylko jest obowiązkiem rządu walka o głosy. Bo jeżeli właśnie to jest mój główny zarzut, który formułuję w tej książce, o której zaczęliśmy, o dwóch takich, co podzieliły Polskę, że politycy, zwłaszcza po roku, po wejściu Polski do Unii Europejskiej, zaczęli się głównie koncentrować na zaspokajaniu coraz to bardziej dalej idących roszczeń obywateli, a coraz mniej na reformowaniu, modernizowaniu kraju. Przejadaliśmy po prostu pewne korzyści, które wynikały z wejścia Polski do Unii Europejskiej, z dobrej koniunktury gospodarczej. I tak jak w energetyce, bo ona jest tutaj taki takim oczkiem w głowie, dlatego że najlepiej widać te zapóźnienia, te wszystkie błędy, to teraz za to będziemy płacić. Teraz już się dłużej nie da. Oczywiście możemy się jeszcze zadłużać. Ja się bardzo cieszę, mam nadzieję, że premier Morawiecki nie będzie próbował się ratować, jeszcze bardziej nas zadłużając, bo nas czeka i tak ogromne zadłużenie w związku z wydatkami na zbrojenia, które są konieczne, ale ja bym naprawdę nie chciał, żeby Polska się jeszcze bardziej zadłużała na kiełbasę wyborczą, tylko po to, żeby ktoś się utrzymał rok czy dwa dłużej przy władzy.
Jasne, tylko czy bez tej kiełbasy PiS zdoła zyskać nowe głosy albo utrzymać te, które miał już? To kiełbasa to jest złe słowo. Ja jako osoba o raczej bardziej prospołecznych poglądach gospodarczych powiem, czy ta polityka prospołeczna jest do utrzymania, czy bez programu 800+ PiS w ogóle ma co marzyć o kolejnej trzeciej kadencji?
Wie pan, no to wszystko zależy, co by było w zamian, dlatego że gdyby zaczął uczciwie mówić, jaka jest sytuacja finansowa i powiedzieć, dlaczego nie można waloryzować programu 500+, to myślę, że część obywateli by to zrozumiała. Natomiast jest pytanie, jaka? No oczywiście najlepiej zadłużyć Polskę, dać 800+ i wierzyć, że dzięki temu wygra się kolejne wybory. Ja obawiam się, że ta pokusa będzie na stole leżała. Natomiast nie wiem, co rząd PiS-u zrobi. Ja mówię, nie skorzystał z dwóch już okazji, które miał. Pierwsza była w 2020 roku, druga była po wybuchu wojny, nowej fazy wojny w Ukrainie, żeby zacząć mówić prawdę o zaciskaniu pasa. I tu trzeba powiedzieć jasno, Donald Tusk, który mówi, że inflacja natychmiast się skończy, jak rząd PiS-u upadnie, no
a paliwo będzie po 5 zł.
No więc właśnie, więc tutaj powiem tak, kto pierwszy zacznie mówić prawdę o Polakom o stanie finansów, ten moim zdaniem ma szansę pozyskać tą część wahającą się, która rozumuje racjonalnie. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, ja uważam, że PiS będzie podnosił ten argument bardzo mocno w sytuacji jednak trwającej wojny, jeśli ta wojna będzie ciągle trwała, będzie taki argument, zobaczcie, co macie do wyboru, albo jednoosobowe rządy prezesa Kaczyńskiego, albo rządy gromady ludzi, której Tusk będzie wodził, ale tak naprawdę nie wiadomo, kto będzie podejmował decyzję. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, rząd kordonowej koalicji to jest rząd czterech podmiotów, które same też często nie są jednolite, bo na przykład lewica nie jest tak naprawdę jednolita, ona się tak naprawdę składa jeszcze z kilku podmiotów.
Więc a Szymon Hołownia, który w swoim kole ma posłów ze wszystkich możliwych partii.
Dokładnie, więc mówiąc krótko, ten rząd kordonowej koalicji to nie jest dla wielu Polaków przekonujący rząd na trudne czasy. Natomiast oczywiście prezes Kaczyński powinien siedzieć więcej w Warszawie, mniej jeździć po kraju, bo moim zdaniem jego występy PiS-owi nie tylko nie przysparzają głosów, ale odbierają. Proszę zwrócić uwagę, dzięki czemu w 2015 roku PiS wygrał wybory, najpierw prezydenckie, a później parlamentarne. Nie dlatego, że prezes Kaczyński kandydował najpierw na prezydenta, a później na premiera, tylko dlatego, że najpierw wysunął Andrzeja Dudę na prezydenta, a później Beatę Szydło na premiera.
Ale też był obecny Kaczyński w kampanii.
Dzisiaj prezes Kaczyński powinien zrobić to samo. W moim przekonaniu powinien, no niestety, ale poświęcić premiera Morawieckiego, który ma już tyle za uszami, że za chwilę będzie musiał za to płacić. To jest niewiarygodny jako ten realizator nowej polityki odchodzącej od propagandy sukcesu. Prezes Kaczyński dzisiaj powinien powiedzieć, słuchajcie, jak wygramy wybory, nowym premierem będzie i tu powinien pokazać Polakom nowego kandydata na szefa, czy kandydatkę na szefa rządu, która powinna zacząć jeździć po kraju i mówić, jakie zmiany zacznie wprowadzać, oczywiście najpierw w porozumieniu z premierem Morawieckim, ale później po prostu, to jest moim zdaniem pomysł dla PiS-u na ewentualnie pozyskanie tych niezdecydowanych. Czy się prezes Kaczyński na to zdecyduje? Szczerze wątpię, ale mnie to nic nie kosztuje powiedzieć, co ja o tym sądzę.
Panie profesorze, to już na koniec manewr z wymianą albo zmianą premiera chyba jest rozważany wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości na szczytach władzy w partii rządzącej. Kiedy to powinno być? Albo niektórzy mówią, że już jest za późno, niektórzy mówią, to jest operacja dopiero na wiosnę, wtedy będzie najlepiej, żeby tego
no
typu
więc
pomysł
to przeprowadzić. To jest do przeprowadzenia wtedy, jeśli się będzie miało absolutną pewność, że za nowym kandydatem czy kandydatką na premiera będzie wymagana większość. Bo najgorszy, najczarniejszy scenariusz dla PiS-u jest taki, że się podejmuje próbę odwołania premiera Morawieckiego, a okazuje się, że się nie jest w stanie powołać nowego szefa rządu, bo nie ma już większości w Sejmie. I wtedy zostają z Morawieckim, który próbowali zdymisjonować. To byłaby największa katastrofa. Więc wie pan, ja nie wiem, jaki jest dzisiaj sytuacja po stronie rządowej, ile naprawdę oni głosów mają. Nie wiem, jak jest Paweł Kukiz i tak dalej nastawiony. Więc mówiąc krótko, to tylko prezes Kaczyński, może jego najbliższe otoczenie, wie, na ile głosów przy operacji wymiany premiera mogą liczyć. Natomiast wiem jedno, to byłoby coś, co mogłoby PiS-owi dać, mówiąc krótko, nową adrenalinę, nowe przyspieszenie, bo premier Morawiecki, jak mówię, już się zużył i to bardzo mocno.
Powiedział profesor Antoni Dudek, politolog, historyk, wykładowca akademicki, autor książek i autor podcastu na YouTubie Dudek o historii. Dziękuję bardzo, panie profesorze.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Godzina również. Pozdrawiam. Do zobaczenia, panie profesorze. Na zegarach godzina 17:01. Czas na serwis informacyjny.
Wiadomości wnet.
Dzień dobry, jest poniedziałek, 14 listopada, godzina 17:01. Wiadomości wnet. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości wnet.
Trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne w wyniku strzelaniny, do której doszło na uniwersyteckim kampusie w Charlottesville w stanie Virginia. Główny korpus kampusu został otoczony przez policję. Funkcjonariusze poszukują sprawcy, którego wizerunek został opublikowany. Podejrzewany jest studentem uczelni. Jest student uczelni. W akcji biorą udział helikoptery. Władze szkoły nakazały wszystkim osobom przebywającym na terenie kampusu o pozostanie w budynkach i zabarykadowanie się w pomieszczeniach. Wśród studentów jest też córka znanego polskiego korespondenta ze Stanów, Marcin na Wrony. O zagrożeniu powiadomił studentów rektor uczelni Jim Ryan w liście do społeczności uniwersyteckiej opublikowanym w mediach społecznościowych. To on zidentyfikował podejrzanego jako Christophera Darnella Jonesa Juniora. Był on uczniem tej szkoły i zawodnikiem futbolu amerykańskiego. Przed szczytem G20 na Bali doszło dziś do długo oczekiwanego spotkania przywódców Chin i USA. Choć relacje obu państw są niezwykle napięte, to obydwaj przywódcy deklarowali chęć ich naprawy. Podczas rozmów zgodnie z oczekiwaniami poruszony został temat Tajwanu, który przez prezydenta Chin nazwany został pierwszą czerwoną linią, której nie można naruszać. Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej podczas otwartej dla prasy części spotkania stwierdził, że stan relacji chińsko-amerykańskich odbiega od oczekiwań społeczności międzynarodowej. Z relacji chińskich państwowych mediów wynika, że szeroko omawiany był temat Tajwanu. Prezydent Xi Jinping wyraził nadzieję, że działania USA nie będą naruszać tak zwanej zasady jednych Chin, to znaczy uznawania wyłącznie Pekinu za jedyny ośrodek chińskiej władzy. Potwierdził to na konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Biden, który dodał też, że nie widzi obecnie bliskiego zagrożenia chińską inwazją na wyspę. Do Chin w najbliższym czasie udać ma się amerykański sekretarz stanu, a z relacji chińskich mediów wynika, że obydwie strony zgodziły się na utrzymywanie strategicznej komunikacji i regularne konsultacje. Prezydent Chin miał też wyrazić zaniepokojenie sytuacją na Ukrainie. Chiny utrzymują jednak ścisłe relacje z Rosją i nigdy nie potępiły Moskwy za agresję. Sąd Okręgowy we Wrocławiu zastosował wobec czworga podejrzanych byłego senatora Tomasza M., szefa Konfederacji Lewiatan Macieja W., Tomasza H. oraz Iwony S. poręczenie majątkowe w wysokości 200 tysięcy złotych, dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju. Osoby te są podejrzewane o wyłudzenie z PFRON i ZUS. Jednocześnie sąd nie uwzględnił zażalenia prokuratury regionalnej w Szczecinie o niezastosowanie tymczasowego aresztowania. Sąd Okręgowy uznał, że zgromadzony materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo popełniania zarzucanych im czynów, a jednocześnie, że zachodzi uzasadniona obawa bezprawnego utrudniania postępowania z uwagi na wagę czynów i grożącą surową karę, poinformował rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Cztery osoby zostały zatrzymane przed miesiącem w sprawie dotyczącej wyłudzeń wielu milionów złotych od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, do których miało dojść w latach 2010-2019. Marek Falenta złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew zawiadomienie w sprawie przestępstwa i prywatny akt oskarżenia wobec Donalda Tuska, poinformował portal TVP Info. Według tych informacji przedsiębiorca ma żądać od przewodniczącego Platformy Obywatelskiej przeprosin i zadośćuczynienia finansowego na rzecz Ukrainy. Jak wyjaśnia portal, jeżeli sąd uznałby, że Donald Tusk przekroczył swoje uprawnienia, sprawując funkcję premiera, grozić mu może nawet 3 lata więzienia. Pozew o ochronę dóbr osobistych Marek Falenta oparł na zdarzeniach, które wynikły po ukazaniu się artykułu Grzegorza Rzeczkowskiego w Newsweeku. Według przedsiębiorcy to za sprawą tej publikacji Donald Tusk przypomniał sobie o wydarzeniach sprzed lat i wrócił do tematu kontrowersyjnych i najprawdopodobniej bezprawnych działań podejmowanych w stosunku do spółki Marka Falenty, czego konsekwencją stało się naruszenie dóbr osobistych Marka Falenty, przekazało TVP Info. Benjamin Netanyahu będzie nowym premierem Izraela. Dotychczasowy szef opozycji został formalnie desygnowany na premiera przez prezydenta kraju. Netanyahu, który do tej pory rządził Izraelem w sumie przez 15 lat, ma teraz niecały miesiąc na sformowanie koalicji. Benjamin Netanyahu jest najdłużej zasiadającym w fotelu premiera politykiem w historii Izraela i wkrótce zacznie kolejną kadencję. W ten sposób prawdopodobnie kończy się niezwykła, nawet jak na Izrael, seria wyborów. W ciągu ostatnich 2 lat mieszkańcy kraju głosowali w sumie 5 razy. Za każdym bowiem razem prawicowy blok pod wodzą Netanyahu oraz ówczesna opozycja osiągały podobne rezultaty. Formowane po żmudnych miesiącach koalicje szybko się rozpadały. Najdłużej bo rok wytrzymała centrowa koalicja przeciwników Benjamina Netanyahu. To właśnie jej rozpad doprowadził do ostatnich wyborów. A to były ostatnie już dzisiaj Wiadomości Wnet. Kolejny serwis jutro o 7 rano. Do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na Wnet FM.
Autopromocja.
Dziennikarz informacyjny potrzebny od zaraz.
Zapraszamy do kontaktu w siedzibie Radia Wnet lub prosimy o wysłanie próbki głosu na adres rekrutacja@wnet.fm.
Świt wolności. Od poniedziałku do piątku o 5 rano. I białoruskie noce, 2 godziny, poniedziałek, piątek od 23.
To była autopromocja.
Reklama.
SDP Cafe prowadzi spotkania w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Rozmowy będą dostępne na portalu sdp.pl oraz na kanale YouTube SDP. W dniu 15 listopada gościem będzie Katarzyna Rodziewicz. Rozmowę poprowadzi Anita Nowak. Serdecznie zapraszamy. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego. Spotkajmy się na stronie www.sdp.pl.
Po reklamie.
Popołudnie Wnet. Autoportret Witkacego, Przemysława Gintrowskiego na naszej antenie w drugiej części Popołudnia Wnet. A naszym gościem jest pan Marek Kamiński, nasz słynny, wybitny podróżnik, polski innowator, filozof. Witam serdecznie, panie Marku, na antenie Radia Wnet.
Witam panie Grzegorzu, witam wszystkich słuchaczy Radia Wnet.
Więc chciałem może spytać, kiedy rozmawialiśmy, jaką muzykę zaproponować, co by pan wybrał. I pan wybrał właśnie Przemysława Gintrowskiego, między innymi Autoportret Witkacego. Czy w trakcie swoich podróży taką właśnie muzykę klasyki polskiej pan słucha, czy jest jakiś inny powód?
Znaczy ja, można powiedzieć, w dzieciństwie, w młodości na pewno dużo słuchałem Wysockiego, Kaczmarskiego, Gintrowskiego. I w sumie jakby wychowałem się na tych piosenkach. Te piosenki właśnie, piosenki Gintrowskiego, Kaczmarskiego weszły w mój krwiobieg. Także w zasadzie nie muszę ich słuchać na bieżąco. One cały czas są w moim umyśle i w moim ciele jakby. Także bardzo rezonują oczywiście też Witkacy. Kiedyś jako student filozofii miałem nawet okazję do tego, żeby obcować z książką, na której były odręczne notatki Stanisława Ignacego Witkiewicza. Także bez wątpienia autoportret Witkacego to jest piosenka, w której mogę się jakoś też częściowo odnaleźć. I ponieważ jakby zostałem zbudowany na książkach, które przeczytałem, na słowach, które usłyszałem, i tak mi się wydaje, że w ogóle jestem człowiekiem słowa przede wszystkim, a dopiero potem może wypraw, czyn. Wypraw czy podróży, więc tak, na pewno się odnajduję. I rzeczywiście w takich trudnych momentach, kiedy byłem na wyprawach, to co prawda nie miałem możliwości, żeby odtwarzać sobie przez Walkmana czy przez inne urządzenie, przez iPad czy przez inne urządzenie te utwory, ale na pewno w takich trudnych momentach one były w mojej głowie, szczególnie właśnie Somosiera Kaczmarskiego, czy Gintrowski, czy Epitafium dla Jesienina, Epitafium dla Wysockiego, no i wiele, wiele jakby utworów z trio, czyli właśnie Kaczmarskiego, Gintrowskiego, Łapińskiego, no gdzieś są w moim sercu i w moim umyśle.
Mówi pan, że nie miał pan takiej technicznej możliwości, by w trakcie, prawda, marszu słuchać, ale proszę powiedzieć, czy wtedy słucha pan ciszy?
To znaczy, cisza to jest bardzo pojemne słowo. Cisza to jest tak, że pustka jest pełnią. Cisza jest też pewnego rodzaju pełnią, także w ciszy można usłyszeć samego siebie.
Właśnie o to chciałem spytać.
Ale nie tylko samego siebie jako Marka Kamińskiego, ale można usłyszeć siebie jako człowieka. Myślę, że każdy z nas jakby ma w sobie taki wewnętrzny makrokosmos wręcz. Tak samo jak na zewnątrz jest uniwersum i kosmos, taki sam albo jeszcze większy kosmos jest wewnątrz nas. Także myślę, że właśnie w ciszy można, w ciszy też od dźwięków, to jest też ciekawe, że może być się właśnie, biel powoduje pewien rodzaj spokoju, czy biel, czy to może być też to whiteout, czy blackout, ale właśnie ta cisza rzeczywiście powoduje, że można coś w niej usłyszeć. Myślę, że wobec jakby w tym świecie, w którym żyjemy, człowiekowi jest trudno usłyszeć samego siebie. Jesteśmy jakby tak zalewani informacjami, dźwiękami, wszystkim obrazami, wszystkim możliwym, że cisza jest rzeczywiście swego rodzaju błogosławieństwem i można w niej usłyszeć bardzo wiele.
I właśnie to motto, którym też pan mówi w wywiadach, które można z panem posłuchać, z Szekspira, z Hamleta: choćbym był zamknięty w skorupce orzecha, i tak będę władcą nieskończonych przestrzeni.
Tak, ja myślę, że to jest takie bardzo pozorne, że najważniejsza jest ta wolność zewnętrzna, to, że możemy, nie wiem, pójść na biegun, przepłynąć Atlantyk, czy być w innym kraju, w innym mieście. Myślę, że to na pewno ta wolność zewnętrzna jest bardzo ważna, ale najważniejsza jest chyba wolność wewnętrzna, właśnie tą wolność, którą mamy w sobie. Ja przyznam, że większość wypraw, które potem stały się rzeczywistością w moim życiu, czyli właśnie bieguny, przepłynięcie Atlantyku, pustynia Gibsona, czy też wspinaczki na góry na różnych kontynentach, najpierw przeżyłem we własnej wyobraźni. Także tak naprawdę to moja wyobraźnia stworzyła te wyprawy i tak naprawdę właśnie przeżywałem je przede wszystkim wewnątrz. I myślę, że czasami mi brakuje tego zamknięcia w skorupce orzecha, bo jestem też teraz tak pochłonięty jakby pochłonięty rozwijaniem programów, które razem tworzymy w fundacji, czy w Kamińskiej Akademii, czy właśnie czy programu Life Plan Academy, że nie mam czasu na to zamknięcie w skorupce orzecha, ale chciałbym do tego wrócić. Chciałbym wrócić właśnie do podróży w głąb siebie, do tego, że właśnie tak naprawdę w środku własnego umysłu jesteśmy władcami nieskończonej przestrzeni.
No właśnie, chciałem spytać o to, co teraz u pana, bo można by się tak zastanowić, że po Santiago de Compostela, po słynnym Camino, do którego zresztą poproszę jeszcze, żebyśmy wrócili, później była Japonia, prawda? Japonia, Syberia, pustynia Gobi, Life Plan Expedition, a teraz rozwija pan tą swoją Kamińskiej Akademii. Proszę powiedzieć właśnie o tej inicjatywie, bo to jest bardzo ciekawe, gdzie tak jakby zaprasza pan, zachęca pan, można powiedzieć, że każdego z nas do tego, żeby z panem uczestniczył w tych wyprawach, no tak trochę wirtualnie, tak trochę będąc tu na miejscu, a konkretnie w Gdyni u pana.
To znaczy tak, wirtualnie i też realnie. To znaczy myślę, że taką kluczową kompetencją przyszłości, także kompetencją zawodową, ale też kompetencją, która będzie warunkowała to, żeby być jakby, żeby uwolnić swój potencjał, żeby żyć pełnią życia, żeby też być szczęśliwym, jest odporność psychiczna. Myślę, że jakby wiele rzeczy możemy w życiu osiągnąć, możemy mieć wiele zdolności, ale bez tej odporności psychicznej jakby niewiele jesteśmy w stanie zrobić. Można być bardzo silnym człowiekiem, bardzo wytrenowanym, bardzo mądrym, bardzo sprytnym, ale na przykład jeżeli idziemy na szczyt góry, to jeżeli nie jesteśmy właśnie odporni na, nie wiem, na warunki, na to, że są szczeliny, że gdzieś obok może spaść lawina, że musimy sobie poradzić w trudnych sytuacjach, pomimo tych wszystkich innych kompetencji, jakby na ten szczyt przysłowiowy możemy nie dojść. Podobnie jest w życiu. Nie zawsze jakby ci ludzie, którzy mają właśnie wiele różnych innych cech, dają sobie w życiu radę, bo jeżeli brakuje im tej odporności właśnie, a dokładnie mówiąc rezyliencji, czyli takiej też umiejętności sprężystości pewnej wewnętrznej, adaptowania się do warunków, to jakby nie są w stanie osiągać tych celów, które sobie założą. Ja właśnie na podstawie wszystkich projektów, które robiłem, projektów z Jaśkiem Melo między innymi, projektów, które wymagały nie tylko jakby pewnej wiedzy o rzeczywistości i pewnej siły charakteru, nazwijmy to siły woli, ale wymagały też właśnie tej odporności. Na tej podstawie zbudowałem takie dwa projekty. Jeden dla dorosłych, to jest Kamińskiej Akademii, gdzie poprzez warsztaty, konferencje też teraz na stronie Kamińskiej Akademii można zobaczyć. W najbliższym czasie organizujemy dwie konferencje 18 listopada w Gdyni, a 22 listopada w Warszawie. Organizujemy też warsztaty i mamy cały program też budowania odporności dla firm, organizacji. Też dla osób indywidualnych mamy moduł Power for Resilience, gdzie rzeczywiście można odbyć swego rodzaju podróż. Tak jak wyprawa jest zawsze po to, żeby osiągnąć jakiś cel, tak samo tym celem może być właśnie odporność psychiczna. I zbudowaliśmy taki 30-dniowy program budowania odporności psychicznej Power for Resilience, który opiera się o moją metodę biegun sztuk osiągania celów. Podobny program też robimy dla młodzieży, Life Plan Academy. Zbudowaliśmy aplikację, która jest bezpłatna, można ją ściągnąć z Apple Store czy z Google Play. Nazywa się Life Plan App, ale mamy też program Life Plan Academy, który wdrażamy w szkołach, wdrażamy też firmach jako benefit dla dzieci pracowników. Wdrażamy też razem z samorządami. Także jest to taki szeroki, bym powiedział, ogólnopolski program budowania odporności psychicznej, bo wydaje mi się, że ta odporność i takie kompetencje jak właśnie umiejętność zarządzania sobą, umiejętność pokonywania strachu, restart, czyli wiele osób teraz, także młodych osób jest w takiej sytuacji, że pewne rzeczy musi zacząć na nowo, musi poradzić sobie z porażkami. Jakby te wszystkie rzeczy, te wszystkie kompetencje, które kiedyś właśnie były nazywane miękkimi kompetencjami, one teraz są takimi kompetencjami, które są kluczowe jakby również na rynku pracy w przyszłości i teraz. Także właśnie w oparciu o swoje doświadczenie menedżerskie, o swoje doświadczenie zarządzania projektami, swoje doświadczenie przeżycia w ekstremalnych sytuacjach, zbudowałem te programy, które w tej chwili też służą innym ludziom. I co mnie cieszy, to właśnie tak jak udało mi się zmienić życie wielu ludzi poprzez książki, to teraz właśnie myślę, że te programy są dużo bardziej efektywną drogą do zmiany niż tylko i wyłącznie książki. Chociaż też właśnie wznowiłem, jest nowe wydanie książki Moje biegumy, która rzeczywiście zmieniła życie wielu ludzi, poszerzona właśnie o dziennik wyprawy do Santiago de Compostela, a dosłownie za tydzień będzie premiera prawdopodobnie w internecie książki dla młodzieży, ale nie tylko, pod tytułem Powerful Start, sztuka osiągania celów. Także dzieje się bardzo dużo.
Ale właśnie, panie Marku, bo chcę spytać, czy to jest takie poczucie misji, które pan ma, bardzo dużo pan osiągnął i teraz chciałby pan przekazać to doświadczenie innym i czy teraz jest rzeczywiście ten trudny czas, a więc mieliśmy COVID, jest wojna, gdzie wszyscy to przeżywamy bardzo blisko i widzimy to, prawda, bo przecież widzimy tych, którzy przed tą wojną uciekali i mamy z nią do czynienia. Plus trudny czas, kryzys, kredyty, wysokie ceny, a więc kwestia depresji, kwestia stanów psychicznych. To są tematy, które nagle gdzieś tam z tematów tabu zaczęły być takimi tematami codziennymi. I czy to jest właśnie to pan na poczucie misji, to odpowiedź na to, by pomóc tym, którzy się nie potrafią odnaleźć w tym dzisiejszym świecie. Czy to tak jest?
Dokładnie tak. Znaczy myślę, że poczucie misji pewnie też. No, ja czuję, że jakby ta sytuacja, myślę, że wszystko w życiu ma jakiś sens i czemuś służy. I te wyprawy na bieguny, one oczywiście miały taki sens jakby pokonania samego siebie, pokazania innym osobom, że można zdobywać nawet tak niemożliwe, jakby wydawało się, do zdobycia cele jak bieguny. Zawsze miałem takie poczucie, że jakby sens tego jest dużo większy. I właśnie dzieląc się tym doświadczeniem z Jaśkiem Melą, zobaczyłem, że najważniejsze jest to, co człowiek daje innym. Stąd jakby jeszcze przed COVID-em, kiedy czytałem właśnie dane Światowej Organizacji Zdrowia o wzrastającej liczbie problemów psychicznych, depresji. Wypalenia zawodowego. To jakby zdałem sobie sprawę, że jakby teraz jakby duża część ludzi na świecie jest na takiej krze, na której ja byłem. Krze, która jakby której poruszanie się jakby nie zależy dokładnie od nas. Może się pojawić szczelina, może się pojawić biały niedźwiedź, może się pojawić, może być minus 70 stopni. I że jakby te kompetencje, które zdobywałem właśnie, które zdobywałem doświadczając jakby w takim laboratorium, można powiedzieć, natury, można teraz przenieść, że one są teraz tu i teraz potrzebne, że teraz jakby no, częściowo, można powiedzieć, duża część ludzkości jest na takiej krze i właśnie to radzenie sobie z depresją, radzenie sobie z wypaleniem, radzenie sobie jakby też z adaptacją do tego świata, który się tak szybko zmienia, bo te dwa takie skrajne doświadczenia, jak właśnie epidemia i wojna na Ukrainie, spowodowały, że jakby zaczęliśmy żyć w bardzo niepewnym świecie. Do tego jeszcze szybki rozwój technologii, szybki rozwój jakby narzędzi, wiedzy, którą trzeba cały czas też pochłaniać, jakby aktualizować, powoduje, że wielu ludzi jest zagubionych i o ile nie mamy wpływu na ten zewnętrzny świat do końca, jak on będzie wyglądał i co przyniesie, to mamy wpływ na samych siebie. Mamy wpływ na swoje myśli. Dużo rzeczy, mimo tego, że wiele rzeczy nie jest pod naszą, jakby nie znajduje się, nie kontrolujemy ich, nie mamy nad nimi kontroli, to jednak też zapominamy o tym, jak wiele rzeczy możemy kontrolować. Jak wiele rzeczy takich prostych praktyk, jak na przykład wdzięczność, uważność, akceptacja może pomagać nam właśnie w przezwyciężaniu trudności, które generuje świat, w którym się znaleźliśmy. Stąd, tak jak on powiedział, poczucie misji też to doświadczenie, które miałem poprzez pisanie książek, przez wyprawę z Jaśkiem Melą, że to doświadczenie może rzeczywiście coś dawać innym ludziom, że ono zmienia życie, więc stąd jakby też tworzenie właśnie programów, tworzenie programów, które działają, aplikacji i tworzenie rozwiązań, które rzeczywiście mogą ludziom pomóc. Wydaje mi się, że jakby w tym odnalazłem, ja się staram w życiu zawsze jakby odnaleźć sens tu i teraz i właśnie w tym odnajduję sens tego, żeby dalej żyć na tym świecie, żeby właśnie dzielić się swoim doświadczeniem, tworzyć te skuteczne narzędzia. Jesteśmy na początku drogi w tej chwili, bo przed nami jeszcze jakby to, żeby stworzyć moduł diagnostyczny. Tworzymy właśnie diagnostykę do tych modułów, tworzymy jakby testy do tego, żeby diagnozować już w sposób taki w oparciu o narzędzia psychometryczne, odporność, że no naprawdę jest to fascynująca praca. Zawsze mnie interesowało poznanie człowieka, zrozumienie mechanizmów, w jaki sposób działa nasz umysł, w jaki sposób możemy powiększać swoje możliwości. No i praca nad tymi programami, odpowiedź na potrzeby współczesnego świata.
No to właśnie mam...
jest coś, co...
Panie Marku, bo... Tak, bo właśnie to mam takie pytanie, bo ostatnio byłem pod wielkim wrażeniem filmu dokumentalnego Pielgrzym w reżyserii pana Czarlewskiego z 2016 roku, ukazującym pana podróż z Królewca do Santiago de Compostela, słynne Camino, prawda, czyli szlak świętego Jerzego, tak, który pan przeszedł 4000
kilometrów. Świętego Jakuba,
przepraszam, właśnie, który idzie między innymi przez Polskę, później Polskę północną, południową, między innymi Krzeszów, Bazylika, obok której się wychowałem i urodziłem, i później, prawda, Niemcy, Francja, Hiszpania Północna i Santiago. I doszedł pan ponad 4000 kilometrów, mniej więcej 40, tak można powiedzieć, dystans maratoński każdego dnia przez 120 dni.
Widziałem
to przede wszystkim fizycznie, jak pan to znosił. To było nieprawdopodobne, ale zarazem jak pan wchodził w głąb własnej duszy, w głąb siebie. I teraz mam pytanie, czy trzeba aż tak bardzo cierpieć fizycznie, żeby rzeczywiście sięgnąć takiej prawdziwej głębi i wewnątrz siebie i duszy. Czy panu było to potrzebne do tego, żeby poznać siebie?
Znaczy myślę, że nie trzeba cierpieć. Myślę, że jakby ta droga do poznania siebie jest jakby wiedzie przez różne bieguny. Ja akurat wybrałem taką drogę. Czasami zastanawiam się, co by było, gdybym wybrał inny wariant, dużo łatwiejszy. Ale być może jakby ta droga dla mnie była ważna właśnie ta. Ale myślę, że absolutnie nie jest to jedyna droga do poznania się samego siebie. Dokładnie tak jak właśnie napisał Szekspir, że można poznawać siebie nie ruszając się z miejsca i tak będąc władcą nieskończonych przestrzeni. Także myślę, że jest wiele dróg jakby do poznania samego siebie. Jedną z tych dróg jest oczywiście
Camino,
droga do Santiago de Compostela, ale na pewno można też siebie poznać przez odbijając się w lustrze książek, które czytamy, przechodząc ćwiczenia duchowe, przechodząc na przykład fundament Ignacego Loyoli. Jest wiele naprawdę tych dróg. Ja starałem się jakby tą całą wiedzę, którą zdobyłem o drodze do poznania samego siebie, zawrzeć właśnie w aplikacji Life Plan i gdzieś będziemy tę aplikację rozwijać. Oczywiście aplikacja sama nie pozwoli nam odbyć drogi do samego siebie. Możemy ją odbyć tylko sami. Ja jestem właśnie zwolennikiem tego, żeby zrozumieć, trzeba stawać się. Czyli rzeczywiście nie wystarczy tylko czytać książek, używać aplikacji czy słuchać kursów, trzeba jakby wprowadzić to w życie. I myślę, że na pewno jako jedna z opcji to Camino, być może nie tak długie jak moje, ale na przykład ostatnie 200 kilometrów, droga portugalska czy droga francuska z Saint-Jean-Pied-de-Port do Santiago jest pewną opcją, ale tak naprawdę możemy jakby tą drogę odbyć też, głęboko w to wierzę, niekoniecznie ruszając się z miejsca, w którym mieszkamy. Najważniejsza jest praktyka, najważniejsza jest regularność, najważniejsze jest to, żeby zrobić pierwszy krok. Nie myśleć o tym, że kiedyś pójdę do Santiago i poznam samego siebie, kiedyś pójdę na biegun, kiedyś zrobię coś wielkiego i wtedy naprawdę siebie poznam. Najważniejsze jest to, żeby zacząć tu i teraz.
Ale jak sam pan też powiedział, to jest realizacja marzeń z dzieciństwa, dziecięcych marzeń, a każdy chyba z nas w większym czy mniejszym stopniu miał marzenia o podróżach, a pan je spełnił.
Tak, myślę, że właśnie czasami do mnie wraca takie właśnie zdanie, życie to podróżowanie przez kraje, przez krajobrazy, przez ludzi, których poznajemy, przez słowa, które czytamy i podróżowanie w końcu w głąb samego siebie. Ale głęboko w to wierzę, że najważniejsza jest ta wewnętrzna podróż, którą odbywamy, a nie tylko i wyłącznie te podróże zewnętrzne. Te podróże zewnętrzne są oczywiście pewną scenografią i pewną jakby przestrzenią, w której poprzez zmianę jakby środowiska, poprzez wyjście ze strefy komfortu jakby możemy łatwiej siebie poznawać. Ale też jeżeli nie mamy takiej możliwości, żeby zostawić nawet na krócej czy dłużej wszystko i udać się w podróż, to tą podróż można odbywać jakby w miejscu, w którym mieszkamy, w którym żyjemy, niekoniecznie wyjeżdżając na koniec świata. Te prawdziwe końce świata czy światów są w nas samych.
Panie Marku, to jeszcze tak na koniec, bo nieuchronnie nasze spotkanie, choćby bardzo chciało, żeby trwało jak najdłużej, ale może przy następnej okazji też.
Bardzo chętnie.
Tak, natomiast chciałbym już teraz, żeby pan rzeczywiście zachęcił, zaprosił, jak można się z panem spotkać tego, choćby najpierw właśnie 18 listopada w Gdyni, a później w Warszawie. Jakie kroki trzeba wykonać, żeby znaleźć się właśnie blisko pana?
Najprościej wejść na stronę www.kamińskiakademii.com, Academy pisane przez C, www.kamińskiakademii.com. Wejść na stronę też kamińskifoundation.live. Tam jest też informacja o naszym programie. Ewentualnie pobrać aplikację LifePlan App. Ja dzisiaj lecę do Rzeszowa i będę tam miał szereg spotkań autorskich, także ewentualnie zapraszam też do współpracy Biblioteki i Centra Kultury. Jeżeli Państwo napiszecie do mnie na mój mail marek.kamiński@kamiński.pl, to na pewno postaram się odpowiedzieć i być może uda mi się też
tak,
razem z państwem.
Rzeczywiście, łatwo pana znaleźć, tak szczerze powiem. Wystarczy rzeczywiście pisać. I panie Marku,
zachęcam też do osiągnięcia programu Power for Resilience, bo to rzeczywiście program, który ułatwiający. Buduje odporność.
Musimy kończyć. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Mam nadzieję, że pierwsza...
Jedno, co mogę powiedzieć, to też panuje szereg warsztatów właśnie pod tytułem Potęga Odporności, które będę osobiście prowadził z zespołem trenerów. Także zapraszamy do śledzenia na naszych stronach i bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również
życzę Państwu wiele biegunów.
Wiele biegunów, panie Marku, a ja panu obiecałem Samosierrę Jacka Kaczmarskiego, więc zakończmy nasze spotkanie z Samosierą. Marek Kamiński był naszym gościem. Dziękuję, panie Marku, wszystkiego dobrego i do usłyszenia.